Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest środa, 27 listopada. Dziś dzień ferialny, czwartej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tematem rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu, jest obmowa. Teraz zapraszam na sprawki. Niemcy. W połowie listopada opat zgromadzenia benedyktynów w Monachium, ojciec Johannes Eckert, udzielił wywiadu lewicowemu dziennikowi Süddeutsche Zeitung. W rozmowie z dziennikarzem duchowny poruszył m.in. temat tzw. kapłaństwa kobiet. Niestety zakonnik opowiedział się za absurdalnym i niezgodnym z katolicką doktryną pomysłem wyświęcania kobiet na kapłanów. Ojciec Eckert powiedział: nie ma powodu, by kobiety nie miały być księżmi. Dlaczego nie miałyby przewodniczyć Eucharystii albo udzielać siostrom sakramentu namaszczenia chorych? Duchowny w osobliwy sposób uargumentował swoje poglądy. Jego zdaniem siostry przełożone w zakonach żeńskich, sprawując swoją funkcję, reprezentują Chrystusa, dlatego nie ma przeciwwskazań, by mogły reprezentować Zbawiciela na kolejnych płaszczyznach. Powyższe stanowisko doskonale ilustruje, że nawet najmniejsze odejście od niezmiennej nauki finalnie wyprowadzić może na bagniska absurdu. Gdyby taką wypowiedź usłyszał 1500 lat wcześniej, założyciel zakonu, święty Benedykt z Nursii, prawdopodobnie nie uwierzyłby, że opat Eckert wypowiada się na serio. Watykan. W czwartek 21 listopada Stolica Apostolska opublikowała najnowszy list papieża Franciszka dotyczący studiowania przez katolików historii Kościoła. Zdaniem Ojca Świętego studiowanie przeszłości Kościoła jest szczególnie istotne dla przyszłych księży, dlatego nauka historii powinna być ważnym elementem formacji seminaryjnej. Niestety, zachęcając do poznawania dziejów katolicyzmu, papież stwierdził, że w historii Kościoła były także mroczne strony i najprawdopodobniej nie miał na myśli ostatnich kilkudziesięciu lat. Papież Franciszek pisze, że poznawanie owych mrocznych stron ma na celu zerwanie z tak zwanym monofizytyzmem eklezjologicznym, co w liście wyjaśnione jest jako zbyt anielska koncepcja Kościoła. Kościoła, który nie jest prawdziwy, bo nie ma swoich plam i zmarszczek. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. W minioną niedzielę obchodziliśmy wspomnienie świętego Jana od Krzyża, wyznawcy i doktora Kościoła. Urodził się on 24 czerwca 1542 roku w Fontiveros koło Avili w Hiszpanii jako Jan de Yepes. Gdy miał 2,5 roku, zmarł jego ojciec. Jan został oddany do przytułku, a w młodości imał się rozmaitych zawodów. W roku 1563, w wieku 21 lat, ukończył kolegium jezuickie w Medinie. W tym samym roku wstąpił do zakonu karmelitów, gdzie przyjął imię Jan od świętego Macieja. Po 4 latach został wyświęcony na kapłana. Podczas swojej mszy prymicyjnej poznał świętą Teresę z Avili, która już wtedy działała na rzecz odnowienia żeńskiej gałęzi zakonu karmelitańskiego. Jan zapragnął przywrócenia pierwotnej reguły również w zakonie męskim. W roku 1568 26-letni Jan wraz z dwoma przyjaciółmi złożył ślub zachowania pierwotnej reguły i przyjął imię Jan od Krzyża. Dążenia do przywrócenia pierwotnej reguły w zakonie karmelitów miały wielu przeciwników. W grudniu roku 1577 Jan został pojmany i aresztowany przez wrogów reformy. W więzieniu przeżył 9 miesięcy pełnych mistycznych uniesień. W roku 1580 papież Grzegorz XIII zezwolił na powstanie prowincji wiernej pierwotnej regule. Święty Jan od Krzyża zmarł 14 grudnia 1591 roku w wieku 49 lat. Był jednym z największych mistyków w historii Kościoła, a pozostawione przez niego dzieła należą do kanonu duchowości. został beatyfikowany przez papieża Klemensa X w roku 1675 i kanonizowany w roku 1726 przez papieża Beneta XIII. W roku 1926 papież Pius XI ogłosił świętego Jana od Krzyża doktorem Kościoła. Ziemska ojczyzna świętego Jana, czyli Hiszpania. W sobotę 16 listopada w gmachu Uniwersytetu Świętego Pawła w Madrycie odbył się 26. Kongres Katolików i Życia Publicznego. W wydarzeniu udział wziął m.in. konserwatywny ordynariusz diecezji Orihuela Alicante, biskup José Ignacio Aguirre, który wygłosił okazjonalne przemówienie. Hierarcha zwrócił uwagę na zgubne uleganie światowym modom i narzucanemu przez wrogów katolicyzmu stylowi życia. Zdaniem duchownego współczesny kryzys wiary spowodowany jest przez przyjęcie przez Kościół świeckich pseudowartości. Biskup Aguirre jednoznacznie potępił także kapitalistyczny i konsumpcjonistyczny materializm, określając go jako najbardziej destruktywny dla chrześcijaństwa, a także socjalizm, gdyż, jak stwierdził, ta ideologia polega jedynie na rozwiązywaniu problemów przez państwo. To była sprawka czwarta, a po niej reklama. Uwagi warta. Dziś, mój drogi słuchaczu, chcemy polecić Ci miejsce wypoczynku, jakim jest Rancho Burkatówka. Są to dwa domki położone w miejscowości Poręba, na bardzo popularnym szlaku turystycznym, w malowniczym Beskidzie Makowim. Domki położone są 600 metrów nad poziomem morza i jest z nich bardzo atrakcyjny, zwłaszcza nocą, widok na panoramę Krakowa i Wieliczki. Właściciele Rancha Burkatówki, państwo Katarzyna i Mirosław, swojego czasu napisali do nas. W głębi serca mieliśmy pragnienie, aby zapraszać do siebie wyłącznie ludzi wierzących, ludzi wartościowych, którzy będą z przyjemnością korzystać z możliwości, które daje lokalizacja, jak również których my będziemy chcieli gościć ponownie. Niestety nie mieliśmy pomysłu, jak to zrobić. Zwróciliśmy się z tą sprawą do wyższej instancji, czyli Maryi. I nie minęło kilka dni, a Dawid Mysior ogłosił na swoim kanale powstanie tej wspaniałej inicjatywy. Tu państwo Katarzyna i Mirosław mieli na myśli akcję Katolik do Katolika po swoje, czy też Kupuj u Katolika. Czytamy dalej list. Od tego czasu zaczęły się dziać rzeczy niebywałe. Byliśmy zaskoczeni odzewem i owocami zupełnego oddania tego tematu Maryi. Ludzie, którzy do nas przyjeżdżali i których mieliśmy zaszczyt gościć, to nie przesadzając, Boża Armia. Od siebie chcemy dodać, że z oferty w ostatnie wakacje skorzystał jeden z członków zespołu z Prawych Okiem Katolika. Według jego oceny wypoczynek w Burkatówce był znakomity i stanowił najlepszą część jego wakacji. Atrakcje w okolicach rancha to schronisko kudłacze oddalone 25 minut piechotą od domków, obserwatorium astronomiczne na Lubomirze, wyciągi krzesełkowe i wiele więcej. I co ważne, do kaplicy Bractwa Świętego Piusa X jest 40 minut drogi samochodem. Jeżeli ktoś ma możliwości i chęć wyjechać gdzieś w nadchodzące ferie, warto jest rozważyć pobyt u państwa Katarzyny i Mirosława w ranczu Burkatówka. Dane kontaktowe znajdziesz, mój drogi słuchaczu, w opisie tego odcinka. Przy rezerwacji zachęcamy do podawania kodu SPRAWKI, aby uzyskać nieco atrakcyjniejszą ofertę. Stany Zjednoczone. Jak informuje portal LifeSite News, kilka tygodni temu kalifornijski sąd wydał orzeczenie w głośnej sprawie pomiędzy panem Jeffem Youngerem a jego żoną, panią Ann Georgulas. Spór dotyczył przyszłości ich 12-letniego syna. W roku 2018, po kilku latach małżeństwa, matka chłopca postanowiła, że zostanie on dziewczynką. W wyniku ostrego sprzeciwu ojca pani Georgulas wystąpiła o rozwód, a sąd w Teksasie na początku ubiegłego roku przyznał jej prawo do opieki nad dziećmi i pozwolił na wyprowadzkę do Kalifornii. Po zamieszkaniu w tym chyba najbardziej lewicowym stanie kraju, kobieta mogła wreszcie wdrożyć w życie swój upragniony plan poddania własnego syna kastracji chirurgicznej oraz chemicznej. Pan Younger próbował walczyć o zdrowie swojego dziecka przed kalifornijskim sądem. Ten jednak kilka tygodni temu uznał, że utrudnianie poddania dziecka procesowi tzw. tranzycji jest w rzeczywistości znęcaniem się nad dzieckiem i orzekł odebranie ojcu praw rodzicielskich nad 12-letnim synem. Polska. W minioną niedzielę 24 listopada, nazajutrz po ogłoszeniu wyników prawyborów prezydenckich w Koalicji Obywatelskiej, w Krakowie odbyła się konwencja, tak to nazwijmy, strony przeciwnej, pod nazwą Komitet Obywatelski. W trakcie wydarzenia głos zabrał znany historyk profesor Andrzej Nowak i ogłosił kandydaturę w przyszłorocznych wyborach prezydenckich prezesa Instytutu Pamięci Narodowej pana Karola Nawrockiego. Choć na konwencji byli obecni i przemawiali politycy PiS, oficjalnie pan Nawrocki przedstawiony został jako kandydat bezpartyjny i obywatelski, a największa partia opozycyjna oficjalnie poparła jego kandydaturę. Pan Nawrocki w przemówieniu zwrócił uwagę na konieczność obrony suwerenności Polski, a także skrytykował antykatolicką politykę swojego głównego kontrkandydata, pana Rafała Trzaskowskiego, który przed kilkoma miesiącami, co swoją drogą chyba już wyparł z pamięci, zakazywał eksponowania symboli religijnych w warszawskich urzędach. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Ksiądz Matthias Gaudron, katechizm o kryzysie w Kościele. Rozdział drugi, magisterium Kościoła. Kto jest przedstawicielem magisterium Kościoła? Przedstawicielem magisterium Kościoła jest mocą prawa Bożego papież dla Kościoła powszechnego oraz biskupi dla swoich diecezji. Bóg dał im, jako najwyższym nauczycielom wiary, zadanie przekazywania nauki chrześcijańskiej osobom im powierzonym i troszczenia się o czystość tej nauki. Przez to kontynuują oni dzieło naszego Pana Jezusa Chrystusa, który po swym w niebo wstąpieniu nie przebywa już widzialnie między nami. Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi, powiedział Chrystus swym apostołom. A to dotyczy oczywiście także biskupów, którzy są przecież następcami apostołów. Czy magisterium Kościoła jest nieomylne? Tak, magisterium Kościoła jest nieomylne. Do tego konieczne są jednak określone warunki. W przeciwnym wypadku nie można wykluczyć możliwości zaistnienia błędu. Nie każda wypowiedź czy kazanie papieża bądź biskupa, nie każda papieska encyklika są więc nieomylne, ale nieomylność dotyczy tylko tych wypowiedzi, które w specjalny sposób deklarują swoją nieomylność. Kiedy papież jest nieomylny? Od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. Ponownie Polska. W środę 20 listopada przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pan Maciej Świrski podjął decyzję o nałożeniu wielotysięcznej kary finansowej na lewicową stację TVN. Pan Świrski poinformował o tym fakcie na portalu X. W opublikowanym wpisie czytamy: moja decyzja o ukaraniu TVN w sprawie emisji audycji 32 lata bezkarności. Kara wynosi 142 800 zł i jest to 85% kwoty maksymalnej przewidzianej przepisami. W sprawie tej audycji obywatele złożyli ponad 25 000 skarg do przewodniczącego rady. 32 lata bezkarności to tytuł reportażu wyemitowanego przez TVN w roku 2021. Mowa jest w nim o interesach, jakie prowadzi założyciel i dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Jak na TVN przystało, duchowny został w nim przedstawiony jako człowiek o poglądach rasistowskich i antysemickich, co z kolei w ocenie pana Świrskiego jest prezentowaniem treści nawołujących do nienawiści ze względu na religię. I jeszcze raz Polska. Jak informuje portal dorzeczy.pl, w Polsce z roku na rok rośnie liczba świeckich rozwodów. Według oficjalnych danych w trzech kwartałach ubiegłego roku do polskich sądów wpłynęło 62 000 pozwów rozwodowych. Jest to liczba nieco większa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, gdy pozwów było 61 000. Zdecydowanie najwięcej spraw rozwodowych prowadzonych jest w dużych miastach. W samych Warszawie, Poznaniu i Gdańsku rozpatrywanych jest 20% wszystkich postępowań rozwodowych. Główny Urząd Statystyczny wskazuje natomiast na jednoczesny spadek liczby zawieranych małżeństw. W pierwszej połowie roku 2024 zawarto 49 tysięcy małżeństw, a to oznacza spadek o ponad 4 tysiące względem poprzedniego roku. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o obmowie. Obmowa to rozmawianie o osobie nieobecnej w sposób, choć zgodny z faktami, stawiający tę osobę w niekorzystnym świetle. Często może wydawać się nam, że robimy to z troski o tę nieobecną osobę, podczas gdy najprawdopodobniej robimy to po to, żeby podbudować, choć budowania w tym oczywiście nie ma żadnego, siebie, poczuć, że nie jest z nami aż tak źle. Skoro ja nie robię idealnej roboty w swoim życiu, a przecież to oczywiste, idealnej nie robi nikt z nas, to chętnie porozmawiam, opowiem, posłucham o kimś, kto być może swoją robotę robi jeszcze mniej idealnie. Słuchaj, ty wiesz, że córka tamtej a tamtej się rozwodzi? Jakież to musi być dla tamtej a tamtej bolesne. Dla takiej rozmowy naprawdę trudno jest znaleźć jakieś usprawiedliwienie. Chyba że jest krótka i od razu przechodzi w omawianie sposobów pomocy w tej sytuacji. Być może rozmową, na pewno modlitwą. W innym przypadku jest to typowa obmowa. Pytanie, co w tym złego? Przecież nie mówimy nieprawdy. Dlatego właśnie jest to obmowa, a nie oczernianie. W przypadku obmowy, choć mówimy prawdę, to mówienie jej w ten sposób przynosi złe owoce. Po pierwsze dla dobrego imienia osoby obmawianej, ale przede wszystkim dla samych obmawiających. I z rozmów z ludźmi, ale też z moich doświadczeń, wynika, że dopiero kiedy człowiek zobaczy, że obmowa jest problemem, zauważy, jak trudno jest w ogóle nie obmawiać. A mimo to powinno się tego unikać. A jeżeli komuś starczy odwagi, warto stawiać opór, gdy jakakolwiek obmowa zaczyna się w ogóle w naszym towarzystwie. Nie proponuję przerywania rozmów i pouczania kogokolwiek, gdyż takie działania są zwykle przeciwskuteczne. Opór najbardziej subtelny, ale zadziwiająco skuteczny, to jest zachowanie milczenia. Milknę, gdy ktoś przy mnie zaczyna niekorzystnie mówić o kimś nieobecnym. Chyba że mówi zwięźle i tylko celem naszej pomocy. Milknę. Gdy ktoś zapyta, coś tak zamilkł, wtedy odpowiedzieć można: staram się nie rozmawiać o wadach czy potknięciach osób nieobecnych. Lub bezpieczniej dla mnie jest mówić o moich wadach i potknięciach niż o cudzych. Zapewniam cię, mój drogi słuchaczu, że zrobisz wrażenie. Oczywiście mówię to z przymrużeniem oka, gdyż nie o robienie wrażenia tu chodzi. Ale prawdopodobnie przez to wrażenie wywrzesz odpowiedni wpływ na ludzi. Oni zapamiętają twoją reakcję. Poza tym ich zaufanie do ciebie wzrośnie, co logiczne. Jeżeli odmówiłeś obmawiania kogoś nieobecnego, prawdopodobnie nie będziesz też obmawiał osób, które teraz z tobą rozmawiają. Co jednak bardzo ważne, na temat obmowy warto poczynić dwa zastrzeżenia. Jeżeli zwierzasz się komuś, że ktoś inny zrobił ci przykrość, zranił cię, to mówisz wtedy o swojej sytuacji i to nie jest obmowa. I druga bardzo ważna rzecz. Obmowa dotyczy spraw prywatnych osoby trzeciej, nie na przykład działalności publicznej. Gdy krytykujemy czyjąś zwodniczą naukę, książkę, którą napisał, wywiad, którego udzielił, to oczywiście nie jest to obmowa. To jednak również warto robić zwięźle i bez wchodzenia w motywy tamtej osoby, a ograniczyć się jedynie do jej działań publicznych. Natomiast o sprawach prywatnych, wadach, potknięciach, osób nieobecnych proponuję nie rozmawiać nigdy albo niezbędne minimum. Mój drogi słuchaczu, jestem ciekaw, co myślisz o tym, co powiedziałem. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik. Zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć pracę zespołu Sprawek Okiem Katolika finansowo, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdziesz w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że 15 grudnia zostanie odprawiona kolejna msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów naszej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Janie od Krzyża, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do przeczytania na www.sprawki.pl i do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.